potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich bliskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świn. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał. Ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę, sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele. Przyrządźcie na ucztę. Zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten, oto mój syn, był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszyć się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby kość źrądka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się.
Dziękuję. Tematem naszego rozważania, w zasadzie tytułem, to jest syn marnotrawny i marnotrawny ojciec. Chcę przeprowadzić was właśnie przez tę historię i pokazać sedno Ewangelii, bo ta przypowieść wydaje się być jedną z najważniejszą, jeśli nie najważniejszą, przypowieścią Jezusa. Ale zanim to spójrzmy na kontekst, w którym to wszystko się wydarza, bo to jest bardzo istotne dla tej historii. Jest to 15 rozdział Ewangelii Łukasza, czyli już w zasadzie końcówka Ewangelii. Przed nami jeszcze tylko kilka rozdziałów, w których Jezus idzie na mękę i umiera na krzyżu. W rzeczywistości teologowie mówią, że najprawdopodobniej był to ostatni miesiąc życia Jezusa przed śmiercią, kiedy On wygłosił tą przypowieść. Przypowieść poprzedzona jest jeszcze dwoma innymi przypowieściami i one wszystkie mają ze sobą wspólne elementy. Pierwszą przypowieścią w 15 rozdziale, w którą Jezus mówi, jest przypowieść o zgubionej owcy. Znamy wszyscy tą przypowieść. A druga przypowieść, która zaraz jest po tej i występuje przed przypowieścią o synu marnotrawnym, jest opowieść o zgubionej drachmie. Znamy te dwie opowieści i w każdej z nich widzimy, że Bóg szuka zgubionej owcy, szuka zgubionej monety i bardzo, bardzo raduje się z tego, że ją znajduje. Kolejna właśnie ta nasza przypowieść o synu marnotrawnym rozwija jeszcze bardziej te cechy ojca, pokazuje nam jeszcze jakby pełnię tą doskonałą pełnię ojca i jego uczuć w stosunku właśnie do grzesznika i do znalezionej osoby. Słuchajcie, kim jest Jezus już w tych czasach? Jezus w społeczeństwie żydowskim w tych czasach jest coraz bardziej znanym nauczycielem. On przyszedł i od 3 lat naucza. Naucza o księgach, które się wypełniają, naucza o Mesjaszu, który ma przyjść. I tym nauczaniem, jak już wiemy, przysporzył sobie wielu wrogów. Kim byli jego najwięksi wrogowie? Jego największymi wrogami byli faryzeusze. To oni, to on ich w wielu miejscach punktował, to on w wielu miejscach pokazywał im na hipokryzję, w jakiej żyją, to on pokazywał im na prawo, które sami wyznaczają, a nie są w stanie dotrzymać. Także miejsce, w którym historyczne, w którym się znajdujemy, ten moment, to jest moment, kiedy Jezus cieszy się dość dużą sławą właśnie w Galilei, ale też dość dużą nienawiścią ze strony właśnie tej kasty religijnej, jakimi byli faryzeusze. I to jest ważne, żeby to powiedzieć, dlatego, że właśnie do tych dwóch grup, i czytamy na początku Ewangelii Mateusza, Ewangelii Łukasza właśnie w tym 15 rozdziale, że garnęli się do Niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. I faryzeusze natomiast, znawcy prawa, szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Czyli te trzy przypowieści tak naprawdę skierowane są do tych dwóch grup z naciskiem na grupę faryzeuszy. I w tym kontekście musimy ją zacząć rozważać. Ona oczywiście ma wiele poziomów, do których się będę odwoływał, natomiast chciałbym, żebyśmy cały czas rozważając to historię, myśleli o tym, do kogo ona dokładnie jest skierowana. No i dobrze, to pojawia się w naszej historii. W naszej historii pojawia się dwóch synów i ojciec. Jeden syn marnotrawny i drugi starszy syn. No i nasz ojciec. Co utożsamiają te osoby? Bardzo proste. Wielokrotnie słyszeliście tę przypowieść. Młodszy syn uosabia sobą upadek. Prawda? Nawet sam ewangelista, albo też osoby, które przepisywały Biblię, nazywają tą przypowieść przypowieścią o marnotrawnym synu. Co to znaczy marnotrawny? Marnotrawny, według słownika polskiego, marnotrawny to jest ktoś, kto marnuje. Jest to ktoś, kto trwoni pieniądze lub inne dobra, wydaje je, traci i żyje rozrzutnie. To znaczy syn marnotrawny. Ale w Grece jest użyte słowo asodo. Sodo było, jest to słowo sodo z przedrostkiem a, tak jak jest teista i ateista. Samo słowo sodo znaczy zdrowy, ocalony, zbawiony. Natomiast asodo jest przeciwieństwem tego, jest zupełnym przeciwieństwem. Jeśli teista to jest ktoś, kto wierzy w Boga, to ateista jest kimś, kto nie wierzy w Boga. Jeśli sodo to jest ten, który jest zdrowy, ocalony, zbawiony, to asodo, czyli osoba określona tym słowem, znaczy, że jest zgubiony, zatwardziały, beznadziejny, nie do ocalenia. Jest to stan człowieka właśnie nie do ocalenia. Jest to stan człowieka, któremu nie można już pomóc. I w ten sposób jest nazwany syn marnotrawny. I widzimy to poprzez historię właśnie, która się dzieje, którą sobie wcześniej czytaliśmy. W 11 rozdziale czytamy, że pewien człowiek miał dwóch synów, to jest ten nasz ojciec, i powiedział młodszy z nich do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Słuchajcie, w tym momencie Żydzi, którzy słuchali, faryzeusze, którzy słuchali Jezusa, westchnęli ze zdziwienia. Jak tak można? Co znaczy daj mi część majątku, która na mnie przypada? To dosłownie znaczyło, że chcę, żebyś umarł. Tu syn mówi swojemu ojcu, chce, żebyś umarł, bo majątek dziedziczyło się dopiero po śmierci. Majątek można było odziedziczyć dopiero po tym, jak ojciec czy matka zmarli. W tym momencie widzimy syna, który mówi prosto do ojca: ojcze, chciałbym, żebyś umarł. Jesteś przeszkodą dla moich planów. Stoisz na drodze do mojej wolności. Stoisz na drodze do mojego spełnienia. Mówi on jeszcze wiele więcej. To słowo, to zdanie, to żądanie jest złamaniem wielu praw i obyczajów, które były, obowiązywały w tamtym czasie. On przede wszystkim łamie w tym momencie prawo religijne, bo w dekalogu czytamy: czci ojca swego i matkę. Czyli on takim żądaniem pokazuje wielki brak szacunku do swojego ojca. Czyli łamie prawo religijne. Po drugie, łamie też prawa kulturowe. Tak jak już wspomniałem, spadek dziedziczy się dopiero po śmierci rodziców. Można nim zarządzać za jego życia, jeśli ojciec się na to zgodzi, natomiast nigdy nie jest tak, że wszystko to należy do ciebie już jeszcze za życia ojca. Prosi on o materialne dobra, o budynki, o bydło, o zwierzęta, o złoto, o wszystko, co mu się należało. Jest to złamanie właśnie obyczajów kulturowych i zwyczajów, które panowały właśnie w tamtej kulturze, wynikającej też z prawa właśnie religijnego. Co jeszcze łamie? On łamie też tam zasadę życia społecznego. On mówiąc i prosząc go ojca o to, żeby dał mu tę część jego majątku, on umniejsza, degraduje pozycję społeczną tej rodziny w tej miejscowości, w tej społeczności lokalnej. Pokazuje właśnie, że jest złym, dysfunkcyjnym synem, czyli jednocześnie ta rodzina traci na znaczeniu w całej tej społeczności. Taki właśnie jest ten syn marnotrawny. Żydzi, słuchając tego, wzdychają zdziwienia, jak tak można, jak taka rodzina może funkcjonować, jak ktoś może się tak zachować. Ale zobaczmy, jak zachowuje się ojciec w tej sytuacji. Co robi ojciec? Ojciec robi to, o co prosi go syn. Czyli dzieli swój majątek pomiędzy starszego i młodszego i oddaje go synowi. W tamtych czasach najstarszy syn dziedziczył dwukrotnie więcej niż pozostali członkowie rodziny. Czyli w tym wypadku ojciec musiał podzielić swój majątek na trzy części. Dwie trzecie z tego dostał starszy syn, natomiast młodszy syn dostał 1/3. Dlatego, że w kulturze żydowskiej pierworództwo było na wyższym poziomie niż każde kolejne dziecko. I tutaj widzimy też pewną ciekawą sytuację właśnie. Pewien paradoks, w jaki sposób zachowuje się ojciec, i to jest następne westchnienie Żydów, którzy patrzą na to, którzy słuchają tej historii i mówią, jak ojciec mógł tak zrobić. Dlatego, że w kulturze i w zwyczajach, które panowały w tamtych czasach, ten syn powinien zostać automatycznie i publicznie ukarany. On powinien zostać w najlepszym wypadku uderzony w twarz za okazanie braku szacunku ojcu. W najgorszym wypadku mógł ponieść śmierć za to, że po prostu życzy śmierci własnemu ojcu i tak go poniża i okazuje mu brak szacunku. Z taką karą powinien się zmierzyć właśnie ten syn. A jak zachowuje się ojciec? Ojciec daje mu te pieniądze i pozwala mu odejść. W wersecie 13 czytamy, że po kilku dniach młodszy syn zabrał wszystko, odjechał w dalekie strony i roztwoił swój majątek, żyjąc rozpustnie. Po kilku dniach. Co to znaczyło po kilku dniach? Jeśli on odziedziczył budynki, 1/3 część budynków, 1/3 część bydła, 1/3 część złota i tak dalej, on tego wszystkiego nie mógł wziąć ze sobą. W Biblii użyte jest słowo tu na ten majątek, który on zdobywa, jako rzeczy materialne. Z dziedzictwem, które otrzymujesz po śmierci rodziców, w tym wypadku wiązało się również nadanie pewnych przywilejów, typu, że będziesz mógł rządzić tym majątkiem, że będziesz miał władzę i autorytet. On tego się wyzbył, nie chciał tego. On chciał tylko i wyłącznie pieniądze. I takie słowo jest użyte na to, co on chciał od tego ojca. On nie chciał władzy, on nie chciał autorytetu. On chciał się zupełnie odciąć od tej rodziny. Chciał wziąć tylko pieniądze i odejść. W Biblii czytamy, że po kilku dniach już to zrobił. Co to znaczy, że zrobił to po kilku dniach? To znaczy, że przez te kilka dni musiał bardzo szybko sprzedać ten majątek. Jak zachowuje się osoba, która potrzebuje szybko pieniędzy? Sprzedaje to w pośpiechu, sprzedaje to za niższą cenę, byleby się pozbyć i odejść. Czyli widzimy ten wielki dziedzictwo, które on powinien otrzymać, a którego się pozbył. To tak jak pamiętacie, nasuwa mi się tutaj skojarzenie z inną historią, kiedy Ezaw, tak, sprzedał swoje dziedzictwo za miskę soczewicy. I to jest to samo. On miał wielki majątek, wielkie bogactwo i dziedzictwo, które czekało na niego, a on przez kilka dni za miskę soczewicy, tak przysłowiową, sprzedał to i poszedł w świat. Co czytamy dalej? Czytamy, że odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. Dosłownie słowo te rozpustnie, które jest użyte w Biblii, znaczy głupio. Rzadko Jezus mówi o kimś, że ktoś jest głupi, ktoś się głupio zachowuje, ale tutaj jest wyraźnie powiedziane, że żył on w sposób głupi. W 14 wersecie czytamy, że gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek. Widzimy, że pewne rzeczy w jego życiu, tak jak i w naszym życiu, zależało od niego. To, że wydał to wszystko, zależało od niego. To, że żył głupio i rozpustnie, też zależało od niego. Ale przyszedł taki czas, niezależny od niego, był to głód, który jeszcze bardziej go docisnął i przyprowadził go do miejsca pokuty. Wielu teologów mówi, że dlaczego on wrócił do ojca? Dlatego, że poczuł się głodny. A ja myślę, że był jeszcze jeden powód, dla którego on wrócił do ojca. Dlatego, że... Ale to będzie zaraz w tym. Jeszcze się skupimy na chwilę nad tym, jak on tam żył, co się dalej stało. Poszedł więc ten nasz syn marnotrawny i przystał do jednego z obywateli z tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Co znaczy, że poszedł do jednego z obywateli? Jeden z obywateli, tutaj jest już sam tytuł użyty, obywatel, czyli citizen, tak? Czyli prawny obywatel jakiegoś miejsca, czyli ktoś, kto ma jakieś przywileje. Czyli był to najprawdopodobniej ktoś bogaty. Wiadomo, że nie jest to kraina żydowska, dlatego że tutaj ktoś pasie świnie, a świnie były uznawane za bardzo nieczyste zwierzęta, za nieczyste zwierzęta. I Żydzi nie mogli się kalać pracą z nim. Słuchajcie, ten człowiek, czyli nasz syn marnotrawny, stracił wszystkie pieniądze, stracił też wszystkich ludzi, których miał wokół siebie. Jest w miejscu osamotnienia, jest w miejscu głodu, nie wie, co robić. Często znajdujemy się w takim samym miejscu w naszym życiu, że jak nam się wszystko wali, to mówimy, czas na naprawę. Musimy wziąć nasze życie w swoje ręce. Co on postanowił? On postanowił znaleźć pracę, tak? Postanowił znaleźć pracę, żeby się zwyczajnie odkuć i żeby zwyczajnie nie być głodnym. W tym obcym kraju, podczas głodu, możecie sobie wyobrazić tylko, jak tam głód może wyglądać. Niestety, znaczy bardzo dobrze, nie mamy doświadczenia głodu w naszych czasach, osobiście tutaj, ale opisy głodu w starożytności są bardzo drastyczne. To był czas, w którym ludzie jedli wszystko, co się ruszało, włączając też swoje dzieci. Także można sobie drastycznie wyobrazić, jak te czasy głodu mogły wyglądać właśnie za czasów tego Samarytanina. Jest to tylko przypowieść, natomiast Żydzi tak na pewno to rozumieli. Czas głodu to jest czas, w którym ludzie upadlają się do tego miejsca, w którym jedzą wszystko, co się rusza, włączając właśnie swoje dzieci. I nic dziwnego, że nie było tam pracy dla kogoś obcego, dla migranta, dla kogoś nie ze swojego kraju. Poszedł on jako żebrak tak naprawdę do tego obywatela państwa i prosi go o pomoc. I tutaj wydaje mi się, że brzydko mówiąc, na odwal się ta osoba powiedziała: idź do moich świń i paś je. Skąd takie moje interpretacja tego? Stąd, że on musiał jakąś chwilę je paść, dłuższą chwilę, bo po tej chwili się zorientował, że on za to nie dostaje żadnych pieniędzy. On nie dostaje za to żadnego schronienia, a wręcz odmawia mu się jedzenia tego, który jedzą świnie. I czytamy o tym w 16 wersecie, że pracując tam pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu na to nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Co to znaczy? To znaczy właśnie to, o czym powiedziałem, że on nie miał ani schronienia, ani domu. On został oszukany przez tego człowieka i on nie mógł tam jeść. Wyobraźcie sobie, w jakim upodleniu on żyje. Żyd pomiędzy świniami, on walczy ze świniami o to jedzenie. A to jest walka przegrana, tak? Ja kiedyś miałem okazję pracować przez kilka tygodni na farmie trzody chlewnej. No jest to doświadczenie nie z tej ziemi, dlatego że po wyjściu, po godzinie pracy w takim miejscu zapach, który się od ciebie unosi, jest nie do wytrzymania. Łącznie z włosami, z bielizną, ze wszystkim. Trzeba było się wykąpać, przebrać od góry do dołu. I to było cywilizowane, tak, w naszych czasach. Natomiast sam zapach, sam wygląd tego, jak świnie się zachowują, na przykład podczas jedzenia, jest bardzo, bardzo drastyczny. I wyobraźcie sobie tego człowieka, który ze świniami walczy o to jedzenie i próbuje napełnić swój żołądek. I w tym momencie on oprzytomniał. I tak jak właśnie mówiłem, teologowie mówią, że oprzytomniał, bo zgłodniał. Głód jest moim zdaniem jednym z bardziej przykrych i hańbiących takich rzeczy w naszym życiu. Ale zwraca jego uwagę na przeszłość, na dom, na ojca. I co czytamy dalej? Wtedy oprzytomniał i mówi: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja ginę z głodu. Czyli on przypomniał sobie o ojcu i przypomniał sobie o tym, że on jest dobry. Przypomniał sobie o tych najemnikach. Najemnicy to nie byli służący. Najemnicy to były te osoby, o których Jezus w innym miejscu w Ewangeliach mówi, że to są te osoby, które stoją rano na placu, wychodzi jakiś pan i płaci im codziennie na koniec dnia za ich pracę. To są ci najniżsi w drabinie społecznej, no może poza tymi właśnie wykluczonymi, którzy pracują za dzienną stawkę i którzy są codziennie wynajmowani do pracy. Czyli widzimy tutaj, że ojciec jego, ojciec syna marnotrawnego, jest osobą majętną i potrzebuje dużo takich ludzi, którzy pracują u niego na roli. I on mówi, że ci najniżsi w tej drabinie społecznej u niego, ci najniżsi, którzy pracują u niego, mają lepiej i mają chleba pod dostatkiem. Dlatego wrócę do niego. I nie tylko głód, ale wspomnienie o tym, że mój ojciec jest dobry, doprowadzają go do miejsca pokuty i doprowadzają go do miejsca zastanowienia się nad swoją sytuacją i decyzją o powrocie. Wtedy opamiętał się i powiedział: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja ginę z głodu. Czyli on jest tutaj już na krawędzi w zasadzie życia i śmierci. Często jest tak, że dopiero w takim momencie wracamy do Boga, ale zawsze lepiej późno niż wcale, prawda? Słuchajcie, jego decyzja o powrocie wiązała się, nie była na pewno łatwą decyzją, wiązała się z kosztem, który musiał ponieść, wracając do miejsca, z którego pochodzi. Z czym wiązała się dokładnie, związana była ten jego powrót? Jego powrót związany był z odkupieniem jego win. Jedyną drogą do tego, żeby on wrócił, było wykupienie, czyli oddanie ojcu pieniędzy, które on zmarnował. On musiał odkupić swoje winy, to raz, a po drugie musiał się zmierzyć z karą, która wymierzona byłaby mu przez tą społeczność lokalną, z której on pochodzi. Dlatego, że on znieważył swojego ojca, on go poniżył, on okazał mu brak szacunku i to samo spotkałoby się z nim, jeśli pojawiłby się tylko w mieście. Zwyczajowo w tej kulturze właśnie Bliskiego Wschodu byłoby tak, że on pojawiając się w mieście na początku jest zatrzymany przez wszystkich. Ojciec nawet do niego nie wychodzi i przez najprawdopodobniej kilka dni byłby poniżany, wyszydzany, wygwizdany, opluty. Stojąc na placu tej miejscowości, wszystkie dzieci, wszystkie kobiety, wszyscy mężczyźni drwiliby z niego, wymierzając mu właściwą jemu karę za jego zachowanie, bo wszyscy pamiętają, co on zrobił. Co się dzieje? On pomimo tego kosztu, który go czeka powrotu, on decyduje się na powrót. W 20 wersecie czytamy: wtedy wstał i poszedł do ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy rzucił mu się na szyję i ucałował go. Wcześniej czytamy jego decyzję, czyli on w głowie ustala sobie, co powie ojcu na to spotkanie. On już się nie martwi tym kosztem społecznym, który go spotka, ale on co powie ojcu, kiedy go spotka. I w 18 wersecie jest napisane: wstanę więc, pójdę do mojego ojca i powiem: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko i względem ciebie i nie jestem godny nazywać się twoim synem, zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Widzicie? On nawet nie chce powrócić, wie, że nie może powrócić jako syn, bo musiałby wykupić te swoje winy, musiałby wykupić to, co po prostu roztrwonił. On chce pozostać tylko jego najemnikiem, czyli tym najmniejszym, czyli tym najniższym. Nawet nie służącym, bo służący miał wyższą pozycję, bo służący był blisko ojca w domu, a ci najemnicy pracowali na polu. On chciał przyjść tam, bo oni mieli lepiej niż on w tej krainie dalekiej pasąc świnie. Co się wydarzyło? W tym momencie Żydzi, słuchając, powiedzieli, wyobrazili sobie, wreszcie dostanie mu się kara, tak? Wreszcie dostanie mu się to, na co on zasługuje. Jak zachowuje się ojciec? W 20 wersecie czytamy, że wstał, że syn marnotrawny wstał, poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go ojciec, użalił się nad nim, a podbiegłszy rzucił się na szyję i ucałował go. Tutaj widzimy pierwszy wspaniały obraz, wspaniałą cechę Boga, czyli ten, który wyczekuje, wypatruje tego grzesznika, który wraca z dalekiej krainy. On nie zapomniał o nim. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W momencie, kiedy odszedł ten syn, zwyczajowo też, on był skreślony z tej rodziny, on już nie istniał, on był dla nich martwy. I często symbolicznie wyprawiano uroczystości pogrzebne dla takiej osoby. On po prostu znikał z mapy ich po prostu świata. On już nie istniał. On był, ale był umarły dla nich. Oni nie mieli z nim żadnego kontaktu. I wracamy do wersetu 20. Widzimy tutaj ojca, który czeka, który oczekuje, który wypatruje. I to jest piękny obraz naszego Boga, który czeka na to, aż do niego wrócimy. A podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. To jest przepiękny obraz Boga, który podbiega, a bieganie w tej kulturze było czymś nieprzyzwoitym. To było nieprzyzwoite dla ojca rodziny. Bieganie. W Biblii jest użyte słowo sprint, czyli on biegł bardzo, bardzo szybko tam. Słuchajcie, w tych wszystkich odzieniach, w których on biegł tak szybko, że musiał tą kieckę sobie podciągnąć, żeby nie zaplątać się i nie przewrócić. Czyli on odsłania swoje nogi. W kulturze Bliskiego Wschodu pokazanie części swojego ciała, a tym bardziej nóg, jest wysoce nieprzyzwoite. Jest wysoce nie na miejscu. I wszystkie osoby, które patrzyły, wszyscy ci słudzy, wszyscy ci najemnicy z tego domu i osoby w tym miasteczku czy wsi, bo nie wiem, gdzie to się dzieje, patrząc na ojca, widzą kogoś śmiesznego, widząc kogoś, kto poniża się i wystawia się na pośmiewisko. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. To jest bardzo ważne, dlatego że to są dwie rzeczy. Ojciec po pierwsze wyprzedza karę, która należy się synowi marnotrawnemu. On nie dopuszcza do tego, żeby on został ukarany przez to miasto, żeby oni mu wymierzyli chłostę, żeby go opluli, żeby go znieważyli. Czyli on w tym biegu do swojego syna wyprzedza jego karę, którą ma odbyć. On tej kary nie odbywa, to wiemy. A druga bardzo, bardzo ważna rzecz, obraz tego jest to, że on całą tą hańbę tego syna z niego przyjmuje na siebie poprzez to, że staje się śmiesznym dla tych dookoła. On już to zrobił wcześniej, dzieląc swój majątek za życia. I to było po raz pierwszy, on przyjął, ojciec przyjmuje na siebie hańbę tego. Ojciec jest rozdarty. Słowo użyte na te podzielenie tego dobra swojego, to było słowo bio, czyli bio, czyli życie. Tam było powiedziane, że on rozerwał swoje życie, dając mu część tego majątku. Czyli on w pewien sposób umiera, dzieląc się właśnie tym swoim dobrem z nim. Z drugiej strony ta wielka, i tutaj właśnie druga część, to on przyjmuje, drugi ważny element to jest to, że ojciec przyjmuje na siebie hańbę tego swojego syna poprzez to, że staje się śmieszny biegnąc tam w oczach tych ludzi, tak? Czyli ta hańba i ten wstyd, który powinien się skupiać teraz na synu, jest przeniesiony na ojca i ludzie patrzą na ojca jako tego, który jest śmieszny, niepoważny, głupiutki. Poprzez to, w jaki sposób zachowuje się wobec swojego marnotrawnego syna. To jest piękny obraz. Wyobraźcie sobie właśnie go całującego, tego syna marnotrawnego, brudnego, śmierdzącego świniami, nagiego najprawdopodobniej, bo co mówi mu ojciec? Co mówi ojciec dalej? On mówi... Aha, to jest jeszcze ważne, w 21 wersecie, jak spotyka się syn z tym ojcem i mówi, powiedział syn marnotrawny do ojca: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Czyli powtarza to, co ustalił sobie w głowie, ale widzimy, że nie ma tutaj tej ostatniej części, nie ma tego: pozwól mi zostać najemnikiem twoim. On mówi, nie jestem godzin nazywać się swoim synem. Tak sobie myślał, pozwól mi być najemnikiem twoim. W tym momencie przerywa mu ojciec. Czyli tutaj to jest ta sekunda, gdzie dzieje się to odkupienie jego win. Widzicie to? Ta śmierć tego ojca w tym rozdarciu, które przeżył, w tym wystawieniu się na pohańbienie, w tym wystawieniu się też, wiecie, wielka miłość, to jest wystawienie się na zranienie, tak? I on takim się stał. On był tak bardzo kochał tego swojego syna, że pozwolił mu odejść, żeby ten z własnej woli mógł do niego powrócić. Dlatego, że syn miał wolność do tego, tak? I tylko miłość prawdziwa jest oparta na wolnej woli. I tutaj widzimy tego ojca, który się nastawia na to zranienie. Ta jego wielka miłość wobec niego jest bezbronna i zraniona. Tak? To jest obraz samego Boga. Widzicie to jasno i wyraźnie. I co robi ten ojciec? Ojciec w momencie tego, kiedy on miał powiedzieć: pozwól mi być twoim najemnikiem, najmniejszym, on mówi: przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na lewą rękę i obuwie na nogi. Czyli on przywraca mu jego godność. Bóg w tym momencie, wyobraźcie sobie tego szalonego Boga, jeśli nie znacie obrazu tego Boga, który kocha, który się cieszy tym, że powrócił grzesznik, to nie znacie Boga, to macie zły obraz Boga. Jeśli nie widzicie tego obrazu Boga, który się poniża do tego ze względu na osobę, która powraca, to macie zły obraz Boga, bo w ten właśnie sposób Jezus faryzeuszom burzy wizerunek Boga. I ja bym chciał, żeby też zburzył nas, mam nadzieję, że nam, ten wizerunek Boga srogiego, oddalonego, Boga, który karze za wszystko. Dlatego, że dla Boga w tym momencie, wiecie, co było ważniejsze? Dla Boga w tym momencie nie była ważniejsza kara, która ma się wykonać na nim, tylko ważniejsze dla Boga wtedy było odzyskanie relacji. Zbawienie to nie jest wymierzenie kary i oczekiwanie życia w niebie. Zbawienie to jest relacja. To jest relacja. I to, co jest najważniejsze dla Boga, tak, ta kara jest ważna za grzechy i wiemy, kto poniósł tą karę za grzechy. On wziął to na siebie. Ojciec wziął koszt tego rozdarcia na siebie, tak? Nikt inny, tylko on. Czyli przynosząc mu najlepszą szatę, ubierając go, dając mu pierścień, on odnawia jego godność, odnawia też jego autorytet, bo pierścień jest symbolem władzy, tak? Kiedyś wydając jakieś polecenia, pisząc listy, pierścieniem sygnowano to wszystko. Także to jest obraz władzy, którą mu przywraca jako swojemu synowi. I okrywa mu nogi, dlatego że mieszkając w domu, właśnie wszyscy członkowie rodziny, jak i służący, nosili po prostu obuwie, tak? Żeby nie kaleczyli swoich nóg. Co mówi dalej? Mówi: przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie, jedzmy i radujmy się. Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje. Zginął, a został znaleziony i zaczęli się weselić. Widzimy tutaj piękny obraz Boga, który się weseli, który się raduje ze znalezienia grzesznika, który w ten sam sposób się raduje za każdym razem, jak my do niego wracamy. Który w ten sam sposób ponad karą jest dla niego relacja. Ponad karą jest dla niego to wesele i uczta. Słuchajcie, gdzie doświadcza się zbawienia? No, oprócz tego, że w niebie, ale o tym jeszcze nie wiemy, to tego zbawienia doświadcza się właśnie w relacji. Gdzie ta relacja się tutaj odbywa? Słuchajcie, jak zapraszacie do domu swoją rodzinę czy znajomych, to rzadko są spotkania bez posiłku. Spotkanie bez posiłku to zwykle spotkanie biznesowe na chwilę, na kawę. Spotkanie bez relacji. Ale tam, gdzie są relacje, tam jest posiłek, tam jest stół. Tam jest ucztowanie, tam jest radość. I to jest to miejsce, w którym dokonuje się zbawienie. To jest to miejsce, w którym dokonuje się, w której dokonuje się to po prostu tego nieba na ziemi. Ja nie chcę umniejszać zbawieniu, bo będziemy z Bogiem w niebie, ale to jest coś fizycznego, czego my już tu, teraz możemy doświadczać. I cała ta historia jest też piękną alegorią powrotu do domu. Widzicie? Muszę odejść z domu, żeby powrócić do domu. Sprzeciwiam się temu, co mam, żeby znaleźć to z powrotem, co utraciłem. Bo w domu jest właśnie Bóg. I piękne są te rodziny, piękne są te domy, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu. Gdzie możemy czuć się bezpiecznie, kochani, i możemy się sobą cieszyć i radować, ucztować. Ale kogo zabrakło na tej uczcie? starszego brata. Na tej uczcie nie ma starszego brata, który jest też tutaj kluczową postacią. Jest on też wbrew pozorom symbolem zgubienia. Zaraz spróbuję wam pokazać wiele wspólnych miejsc tego starszego brata i tego młodszego brata. Jezus pokazuje, mówiąc do Żydów o tym marnotrawnym synie, wskazuje na tych grzeszników i celników, z którymi on miał do czynienia. A mówiąc o starszym bracie, jasno i wyraźnie wskazuje im na faryzeuszy. To jesteście wy. To wy jesteście tym starszym bratem. Jesteście zawsze przy Bogu, jesteście zawsze blisko, jesteście posłuszni i tak dalej, ale mnie nie znacie, ale nie macie relacji z Bogiem. W 25 wersecie czytamy: tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce, zawołał więc jednego ze swoich sług i pytał: co to wszystko znaczy? A on mu odpowiedział: twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namówił, i namawiał go. A on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. Co robi tu starszy syn? Starszy syn jest na polu, czyli widzimy, że pracuje dla ojca, ale nie pracuje w domu, czyli gdzieś daleko. Widzimy tutaj pewien stopień oddzielenia od ojca. Robię rzeczy dla ojca, ale nie robię rzeczy przy ojcu, nie robię rzeczy w jego najbliższym miejscu. A być może taki miał obowiązki, ale jest to pewien rodzaj symbolizm tutaj zachowany, że jestem przy ojcu, ale jestem daleko od ojca. Jestem na polu, jestem w pracy. Nie wiem, co dzieje się w domu u mojego ojca. Czyli to wskazuje na brak relacji z tym ojcem. Słuchajcie dalej. Z daleka usłyszał muzykę, ale nie wchodzi na ucztę. Rozgniewał się. I zamiast pójść do ojca i zapytać: ojcze, co się tam dzieje? To co on zrobił? On zawołał jakiegoś sługę. Mówi: sługo, co tam się dzieje? Czyli tutaj widzimy drugie miejsce wskazujące nam na to, że ten starszy syn nie ma relacji z ojcem. Sługa powiedział mu, co się stało, że wrócił jego brat, że ojciec się raduje, wyprawił mu ten wielką uroczystość. I wtedy on... Wtedy wyszedł do niego sam ojciec. Ojciec dowiaduje się na uroczystości, że tam na zewnątrz czeka jego starszy brat i nie chce wejść na tą ucztę. I tutaj jest piękny moment, w którym Bóg daje nadzieję temu starszemu bratu. On mówi również: ja ciebie też zapraszam, chodź, ja ciebie nie potępiam. Chodź, cieszmy się i radujmy, bo brat, który wrócił, był martwy, a jest żywy. Ale ten, gdy to usłyszał, rozgniewał się, nie chciał wejść. Ojciec namawiał go, a on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten twój syn, czyli nie mój brat, czyli ten twój syn. Patrzcie, jaki to jest brak szacunku pokazany ojcu. On, spotkając ojca, nie powiedział: ojcze, on nie powiedział: tato, on powiedział: oto tyle lat ci służę, czyli ty. Czyli tu jest pokazany ten brak szacunku. Widzimy podobieństwo z młodszym bratem. Po pierwsze, z brakiem relacji, który był między synem a ojcem. Po drugie, z okazywaniem braku szacunku przez starszego syna do ojca. Tak? Widzimy dysfunkcyjną rodzinę. I on tutaj mówi: oto tyle lat ci służę. Tu nie ma ojcze, tu nie ma tato. Tutaj jest ty. Oto tyle lat ci służę. A ty co? A kiedy wrócił ten twój syn, czyli on podważa z znaczenie swojego młodszego brata. On jest na niego zły, on jest rozgoryczony, on jest krytyczny, bo jego młodszy syn żył, roztrwonił swoje całe majątek z prostytutkami, a ja tu tobie służyłem. Nie mam nic, nawet mi koźlęcia nie dałeś. Ten syn jest uosobieniem bardzo subtelnego też takiego upodlenia i upadku tak człowieka. Że pomimo tego, że jest dość blisko, że on jest blisko swojego ojca, i tak jak my możemy być blisko Boga, to tak naprawdę możemy być od niego bardzo daleko. Bo młodszy syn był bardzo, i tutaj jest wielkie podobieństwo między nimi, że młodszy syn jest tak daleko, jak tylko może być, a drugi syn jest tak blisko ojca, jak tylko może być, a obydwaj nie mają z nim relacji. I to jest najbardziej smutne, to, że jest ojciec, jest dwóch synów, żaden z nich, pomimo skrajnej różnicy pomiędzy nimi, nie ma z nim relacji. Ten starszy brat uosabia też często, uosabia wiele cech, których możemy znaleźć w sobie. Może uosabia wiele cech nas jako osoby żyjące tutaj w Kościele przez dłuższy czas i patrzący krytycznie na osoby, które przychodzą na przykład do zboru. Jest uosobieniem pewnego rodzaju postaw, złych postaw, które są przeciwieństwem właśnie relacji. Po pierwsze, ten syn wierzył, starszy syn wierzył w to, że dobro mu się opłaci. Mu się opłacało być dobrym, mu się opłacało być posłusznym, bo wiedział, że co? Na końcu życia swojego ojca odziedziczy 2/3 majątku. Widzicie? Czyli tutaj jest, mu się opłacało przestrzegać praw i zwyczajów, bo za to miał zostać wynagrodzony później, tak? Czyli jeśli nasze życie opiera się też na tym, że my bezwzględnie wykonujemy jakiś zakon, który sobie narzuciliśmy, a nie mamy przez to relacji z Bogiem, to jest, mamy cechy właśnie takiego starszego syna. I jakie znaki wskazują na to? Wskazuje przygnębienie, gniew, rozgoryczenie. Ten brat też miał silne poczucie swojej wyższości nad tym młodszym bratem. Odpowiedział, ten twój syn, który wszystko roztrwonił? Czy my czasem nie mamy silnego poczucia wyższości nad innymi, których mamy wokół siebie? Słuchajcie, on nie był w stanie mu przebaczyć. Wiecie, że nie można przebaczyć wtedy, kiedy ma się poczucie wyższości nad kimś? Bo jeśli jesteśmy sobie w stanie uświadomić, że jestem taki sam jak ty, że jestem tak samo grzeszny, tak samo słaby jak ty, też mi się noga może powinąć tak jak ty, to jesteś w stanie wszystko wybaczyć swojemu bratu, siostrze. Ale jeśli czujemy się lepsi, bo służymy Bogu, bo robimy jakieś rzeczy dla Niego, bo żyjemy w zakonie, którym sobie narzuciliśmy, to poczucie wyższości nie pozwala nam na to, żeby mu po prostu przebaczyć. On zachowuje się pod przykrywką pewnych pozorów. Widzimy pewną hipokryzję, o której on mówi. On mówi, że on przestrzega wszystkich zasad, które obowiązują. Ale nie przestrzegał szacunku wobec ojca i matki, bo nie okazywał szacunku swojemu ojcu. Gdzie był w momencie, kiedy młodszy syn poprosił go o swoją część? Gdzie był starszy syn? Dlaczego go nie obronił? Dlaczego nie stanął w jego obronie? Tu jest brak szacunku, który pokazuje na hipokryzję, w której żyje ten starszy brat. Czyli robi jedno, mówię jedno, a robię inne. I to jest właśnie następny znak, jakby cecha charakterystyczna starszego brata, czyli pewnego rodzaju hipokryzja, na którą sobie pozwalamy. Ale to wszystko, słuchajcie, wynikało z tego, że on nie miał poczucia, że jest kochany. I to widać w wersecie, w którym mówi, że ja dla Ciebie wszystko robiłem, a Ty nawet mi koźlęcia nie dałeś. Czyli on nie czuje się godny, na tyle wartościowy, żeby otrzymać już jakąś nagrodę. Czyli jego poczucie wartości opiera się tylko i wyłącznie na tym, co robi, bądź czego nie robi. Jeśli w życiu mu nie wyjdzie, to albo siebie gani za to, że jest niedoskonały i musi jeszcze bardziej pracować nad sobą i być doskonały i spełniać te wszystkie prawa i obowiązki, albo kogo wtedy będzie obwiniał? No Boga, bo myśli, że skoro ja żyję dobrze, to Bóg będzie mi teraz błogosławił. A życie jest takie, jakie jest. Widzimy, przyszedł czas głodu, czyli coś, co od niego nie należało. I on w tym momencie może się obrazić na Boga. Czyli wynika to tylko z tego, że nie czuje się kochanym. A dlaczego nie czuje się kochanym? Dlatego, że nie ma relacji z Bogiem. Słuchajcie, widzimy te podobieństwa starszego i młodszego brata. Oboje nie przestrzegali prawa. Oboje nie szanowali ojca. I oboje nie mieli relacji z tym ojcem. I to jest najsmutniejsze w tych dwóch historiach. Historia ta jest historią nierówną. W takim znaczeniu, że więcej jest o młodszym bracie niż o starszym bracie. W kulturze Bliskiego Wschodu, tej niepiśmiennej albo tej wczesnopiśmiennej, to była kultura, gdzie się przekazywało dalej historię. Żeby zapamiętać historie długie, tak jak ta historia, bo jest dość długa, to zwykle te historie były symetryczne. Czyli pierwsza część była tak samo długa jak druga część, po to, żeby ją po prostu dobrze zapamiętać. Kiedy czytamy tą historię, widzimy, że jest ona niesymetryczna, że jest nierówna, że nie ma zakończenia, bo nie wiemy, czy starszy brat wszedł do domu ojca. Nie wiemy, czy starszy brat się na niego nie obraził, ale jak zastanowimy się, mogą tutaj być dwa zakończenia tej historii. Pierwsze z happy endem i możemy powiedzieć, że ten syn marnotrawny, przepraszam, ten starszy syn zrozumiał radość ojca, pokutował ze swojego grzechu, braku szacunku i chciał naprawić relację z ojcem i wejść na tą ucztę, do której zaprosił go sam Bóg, sam ojciec. I to jest nasz happy end. Ale słuchajcie, tego nie ma w Biblii. Ale wiecie, co jest w Biblii? Jeśli ten ojciec jest Bogiem, który ponosi koszty za nasze przewinienia, jeśli on jest tym Bogiem, który zaprasza nas na tą ucztę, to te zakończenie tej historii możemy znaleźć w Biblii w innym miejscu. Wiecie, co zrobił ten starszy brat? On wziął kij, on wziął drewno i zabił swojego ojca. Już wam mówię, jak to wygląda. Starszy brat w tej historii to faryzeusze. Ta historia nie jest skończona w tym miejscu, bo jeszcze nie było Jezusa na krzyżu, ale w następnym miesiącu wypełnia się ta pełna ofiara Jezusa na krzyżu. Widzimy Boga, który wychodzi do faryzeuszy i mówi: dla was też tam jest miejsce. A co robi starszy brat? Starszy brat jest tak rozgoryczony, jest tak zły, że bierze kija, że bierze to drewno symboliczne i na tym drewnie zabija ojca. Sami faryzeusze zastawili tą pułapkę na Jezusa i go zabili. Oni nie pozwolili mu na... Sami sobie nie pozwolili na wejście na tą ucztę. Oni w innych miejscach mówią, że krew Jego na nas i na nasze dzieci. Tak skończyła się ta historia, kochani. To chcę powiedzieć Jezus faryzeuszom, którzy byli podstawową grupą, do której skierowana była ta przypowieść. Ale jest też tutaj przesłanie dla nas, że ponad karę za grzechy, że ten koszt kary za grzechów ten Ojciec wziął na siebie, nie musiał mu spłacać tego długu. On wziął ten koszt na siebie na krzyżu, bo ceni sobie bardziej relacje z Tobą, ze mną, niż to, żeby wymierzać Ci karę za każde Twoje przewinienie. A największą Jego radością jest to, kiedy Ty do Niego wracasz po każdym przewinieniu, po każdym grzechu. Bo Bóg, słuchajcie, jest Bogiem radości. Bo Bóg jest właśnie tym Bogiem, który szaleńczy, który całuje Ciebie, cieszy się, oddaje Ci godność. I czytamy też o tym Hebrajczyków w 12 rozdziale, 2 werset. Utkwijmy wzrok z Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Utkwijmy wzrok w Jezusie ukrzyżowanym, który poniósł za nas tą karę ze względu na czekającą go radość. Czyli widzimy radość Ojca z każdego grzesznika, z każdego momentu, kiedy my do Niego wracamy i relacja dla Niego ważniejsza jest niż kara. Amen.